Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Roberto Lombino. W poprzedniej audycji rozmawialiśmy z panem Bartoszem Zakrzewskim, który jest specjalistą do spraw osób niewidomych i niedowidzących w Biurze Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza, a dzisiaj druga część prezentacji właśnie tak zwanego BWON-u, bo taki jest skrót, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Przedstawimy Państwu BWON z takiej szerszej perspektywy, z perspektywy przede wszystkim pani kierowniczki Biura Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza, pani Anny Ruc. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A naszym drugim gościem jest pani Monika Miąskowiak, koordynator dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zatem najpierw chciałbym zapytać ogólnie pani Aniu o BWON, od kiedy istnieje, dlaczego powstał i no, czy mogłaby pani też powiedzieć troszkę o swojej pracy jako dyrektora?
Z czystą przyjemnością. No, dyrektorem nie jestem, to jest stanowisko zarezerwowane dla kierowników centrów, natomiast faktycznie mam przyjemność kierować zespołem Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. Nasza jednostka istnieje od 2004 roku. Tak naprawdę najpierw było to biuro pełnomocnika rektora do spraw osób niepełnosprawnych i wówczas biuro składało się tylko z dwóch, a w zasadzie z półtorej osoby, półtora etatu. Natomiast cyklicznie staraliśmy się poszerzać i naszą ofertę, no a co za tym idzie, zasoby kadrowe. I dzisiaj, czyli w 2024 roku, w marcu będziemy świętować nasze dwudziestolecie. Tak, i tak samo zrzeszenia studentów niepełnosprawnych Adastra, także no, jesteśmy
już dojrzali. O którym będzie audycja? O zrzeszeniu będzie audycja o Adastrze.
Bardzo się cieszymy, bo to jest fantastyczna organizacja studencka i tak naprawdę ręka w rękę z Adastrą współpracujemy przez te 20 lat i wspieramy się nawzajem. Dziś jest nas 10. Mamy zespół dosyć, tak, przeliczyłam, jest nas 10. Mamy mocny zespół, no nieskromnie przyznam, że niesamowitych specjalistów udało nam się włączyć do naszej kadry. Czym się zajmujemy? Przede wszystkim naszą misją jest dbanie o to, żeby uczelnia była coraz bardziej dostępna i maksymalnie przyjazna dla osób o różnych potrzebach. Mówimy tutaj zarówno o studentach, doktorantach, ale też i o pracownikach, czy o kandydatach na studia. Staramy się też upowszechniać tą wiedzę o dostępności tak, żeby też inne wydarzenia kierowane do osób spoza uczelni, jak kolorowy uniwersytet, uniwersytet otwarty, nie wiem, jakieś konferencje i tak dalej, żeby one również były dostępne dla osób o różnych potrzebach, ale myślę, że o tym powie więcej pani Monika. Ja skupię się bardziej na tym aspekcie oferty dla studentów z niepełnosprawnościami, bo tak naprawdę od tego zaczynaliśmy jako biuro, to znaczy naszą misją było stwarzanie warunków kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami. I tak, studenci mogą liczyć zarówno na wsparcie psychologicznych konsultantów do spraw trudności w procesie studiowania, czyli mogą otrzymać dostosowania zajęć, dostosowania egzaminów, w zależności od tego, czego potrzebują oczywiście. Mamy także zespół lektorów i lektorek, które zajmują się nauczaniem języków obcych w multimedialnej pracowni nauki języków obcych. I to jest taka część wspólna naszego biura i studium językowego UAM. Obecnie nasza oferta językowa to dostosowane kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i łaciny. Oczywiście w miarę potrzeb będziemy się też otwierać na inne języki, ale na razie studenci zgłaszają nam takie zapotrzebowanie. Dostosowany transport. Jesteśmy jedyną uczelnią w Poznaniu i wydaje mi się, że w województwie, która zapewnia transport dostosowanymi busami dla osób z niepełnosprawnościami, głównie ruchu, bo głównie tacy studenci korzystają i to jest transport, który kursuje zarówno na terenie miasta Poznania, jak i do 10 km poza granice administracyjne Poznania. I cóż jeszcze możemy powiedzieć? Boże, Ad Astra i nasze wspólne obozy. To jest coś, co ponoć przyciąga bardzo wielu kandydatów na studia, ponieważ bardzo lubimy pracę z naszymi studentami i uważamy, że uczelnia to nie tylko studia, to nie tylko chodzenie na zajęcia, ale to też nabywanie takich kompetencji społecznych, które potem się przydają na rynku pracy. Dlatego też organizujemy letnią szkołę języka angielskiego w Górkach Zachodnich. Tam studenci w bardzo przyjemnych warunkach latem mogą uczyć się języka angielskiego, a potem w wolnym czasie pójść na żagle i pod okiem doświadczonego instruktora sobie pożeglować. Także przyjemne z pożytecznym, a sport też uczy dużo i współpracy, i dyscypliny, i opanowania. Nasi studenci z Ad Astry jeżdżą też na takie weekendowe wyjazdy nurkowe, bo nurkowanie to jest też sport dostępny. Co więcej, nurkowanie jest też sportem zespołowym, bo nurkuje się zawsze w grupie. Uczy uważności, uczy otwartości na drugiego człowieka, ale też i patrzenie na swoje potrzeby, na to, czy mi się dobrze oddycha, czy wszystko jest ok z moim sprzętem, ale też i na to, jak tam u partnera nurkowego. Czy on ma wystarczająco powietrza w butli, czy tam u niego wszystko dobrze, jak mogę mu pomóc, jak mogę go wesprzeć. Także jest to sport absolutnie dostępny praktycznie dla wszystkich. No i razem z naszą studium wychowania fizycznego i sportu i z sekcją sportu osób z niepełnosprawnościami też organizujemy takie cykliczne integracyjne rajdy rowerowe, integracyjne spływy kajakowe. Wszystko, co ma związek właśnie z takim kształtowaniem, powiedziałabym, odpowiedzialnej obywatelskiej postawy. Wydawałoby się, że ojej, co tam, taki rajd rowerowy albo taki spływ kajakowy. Otóż nie, bo to uczy współpracy, kooperacji, otwartości, no przede wszystkim uczy piękna naszego kraju, tak? Któż mógłby wiedzieć, że to właśnie w Polsce jest najgłębszy w Europie basen nurkowy albo najbardziej dostosowana baza nurkowa. Więc jak najbardziej uczymy studentów życia, mówiąc tak trochę górnolotnie, i lubimy patrzeć, jak się rozwijają, a przy okazji uczymy się też od nich.
Tak, tutaj działalność faktycznie bardzo, bardzo, bardzo szeroka. A jaka jest Pani rola w tym wszystkim?
No cóż, moja rola... Czasami jestem żartobliwie nazywana królową chaosu, bo bardzo dużo lubię rzeczy wymyślać i czasami trudno jest to spiąć w jedną całość. Natomiast faktycznie moim zadaniem jest tworzenie nowych pomysłów, ale też takie kierowanie biurem, żeby każdy z naszych pracowników miał przestrzeń na właśnie dodanie czegoś od siebie, na wrzucenie swojego pomysłu. I tak, tutaj widzę, że Pani Monika kiwa głową, więc chyba tak jest. Nie umówiłyśmy się na to. I tak też staram się kierować tym biurem. Natomiast jestem odpowiedzialna przede wszystkim za to, żeby koordynować zadaniami biura, monitorować nasze postępy i co więcej, żeby też koordynować tą współpracą zarówno z jednostkami UAM, na przykład ze wspomnianym studium językowym czy studium wychowania fizycznego i sportu, ale też z władzami uczelni. Tutaj mam na myśli władzę na poziomie kanclerskim, na poziomie rektorskim. Nasze biuro podlega bezpośrednio jej magnificencji, rektorce, pani profesor Bogumile Kaniewskiej. Sprawy merytoryczne zawsze konsultujemy i ze Zrzeszeniem Ad Astra, ale też i z panią prorektor do spraw studenckich i kształcenia, z panią profesor Joanną Wójcik. No ale inne rzeczy, jak na przykład dostępność cyfrową, to już współpracujemy tutaj z Centrum Informatycznym, z Centrum Marketingu i Promocji, z prorektorami właściwymi do tych spraw, więc jest to taka rola trochę na poziomie koordynatora projektu czy project managera, jak to się teraz popularnie mówi, trochę negocjatora, facylitatora różnych rzeczy, też twórczyni, bo mamy pewne pomysły, które planujemy wdrożyć już niebawem. No i tak to się dzieje.
Mhm, rozumiem. A jakich klientów Państwo mają? Kto korzysta z Państwa usług? Tylko studenci?
Doskonałe pytanie. Otóż nie. Często odwiedzają nas zarówno studenci, ale też doktoranci i coraz częściej pracownicy. Kiedy zaczynaliśmy naszą pracę w tym 2004 roku, to były głównie osoby z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu, ruchu i takie też były te pierwsze działania, jakby nakierowane na poprawę warunków studiowania właśnie dla tych osób. Natomiast teraz de facto obserwujemy, że na przełomie tak no ostatnich, myślę, 5-7 lat widzimy ogromny wzrost osób o innych jeszcze dodatkowych potrzebach edukacyjnych, które co prawda nie mają orzeczenia o niepełnosprawności często, no ale doświadczają też trudności na uczelni. Mam na myśli na przykład osoby w spektrum autyzmu albo osoby, które doświadczają długotrwałych kryzysów psychicznych i dla tych osób także mamy ofertę, ponieważ osoby w spektrum autyzmu mogą korzystać z indywidualnych konsultacji, z psychologicznymi konsultantami, którzy pomagają im radzić sobie z organizacją siebie w czasie, że tak powiem, i organizacją swojego procesu studiów, pomagają w takich aspektach, powiedzmy, strategii radzenia sobie ze stresem, uczenia się efektywnego. Mamy też ofertę asystentów akademickich, którzy coraz częściej tak naprawdę wspierają właśnie te osoby, czyli osoby w spektrum autyzmu albo osoby w długotrwałych kryzysach psychicznych.
Albo podejrzewam z ADHD osoby, tak? Neuroróżnorodność, tak, to wszystko tu wchodzi.
Dokładnie. Neuroróżnorodność, ADHD, ADD i inne i tego rodzaju osoby, które no, mają diagnozę stanów lękowych, fobii społecznych, osoby, które mają schizofrenię lub no jakby otrzymały diagnozę depresji lub są w trakcie diagnozy, bo też zdarzają się takie osoby, które nie mają jeszcze oficjalnej diagnozy, ale mają już jakieś dokumenty lekarskie które, lub specjalistyczne, na przykład orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jeżeli mają cokolwiek, co dokumentuje ich stan zdrowia lub stan funkcjonowania, to dla nas to jest baza wyjściowa, żeby z takim studentem, tudzież pracownikiem, bo tak jak powiedziałam, pracownicy również do nas przychodzą, porozmawiać i zaproponować pewne racjonalne dostosowania procesu kształcenia. Nazywa się to racjonalne dostosowania, bo to jest pojęcie żywcem wyjęte z konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. My jesteśmy absolutnie ambasadorami tej konwencji, ponieważ konwencja mówi o tym, że osobą z niepełnosprawnością jest po prostu ta osoba, która w wyniku barier napotyka na pewne trudności. Więc dla nas nie tyle orzeczenie czy papierek jest ważne, a to po prostu jakie trudności pojawiają się w uczelni i jak możemy im zaradzić.
Bardzo się cieszę, że Państwo podążają z jednej strony za trendami, ale to tak można powiedzieć, że teraz jest taka moda, ale prawda jest taka, że coraz więcej się wie o ludzkiej psychice i o tym, jak człowiek działa.
To są potrzeby drugiego człowieka i tak staramy się je właśnie dostrzegać.
Tak. No, ale jeszcze zapytam o te dostosowania, od których błąd zaczynał. Czyli no, o dostosowaniach dla osób z niepełnosprawnością wzroku już troszkę było w poprzedniej audycji. Tutaj wiem, że jest, albo wiemy, że jest adaptacja materiałów, że są na przykład znaczniki to tu point na budynkach i w budynkach, i pola uwagi, różne takie dostosowania, że jest opcja asystenta. A jak jest to związane z dostosowaniami dla osób z innymi niepełnosprawnościami? Bo prawda jest taka, że tak czy inaczej, takie ja mam doświadczenie, osoby niepełnosprawne różne mają ze sobą styczność i myślę, że ta świadomość jest też ważna.
No, świadomość jest ogromnie ważna, bo to jest tak naprawdę fundament całej dostępności i tego procesu. Jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnością słuchu, może od nich zacznę. Jeżeli jest osoba głucha, która korzysta i potrzebuje tłumaczenia na polski język migowy, to jak najbardziej jesteśmy w stanie takie tłumaczenie zapewnić i na zajęciach, i jeżeli trzeba, także w procesie obsługi, na przykład w dziekanacie czy w jakichś innych administracyjnych sprawach. Osoby, które korzystają z aparatów słuchowych lub mają implant ślimakowy, czyli osoby słabo słyszące, mogą u nas wypożyczyć albo takie przenośne systemy FM, które ułatwiają komunikację na przykład w czasie zajęć, albo mamy teraz od niedawna też takie mikrofoniki, akurat wszystkie są wypożyczone, chyba będziemy musieli się jeszcze doposażyć, mikrofony, które ułatwiają transkrypcję w czasie rzeczywistym tego, co nauczyciel mówi na zajęciach. Czyli nauczyciel ma taki zupełnie nieinwazyjny, malutki mikrofonik z nadajnikiem, zamieszczony na przykład w klapie marynarki, czy gdzieś tutaj przy koszuli czy sweterku, mówi sobie, a odbiornik, który jest podłączony do laptopa studenta, transkrybuje na żywo w Wordzie to, co dany wykładowca mówi. Więc absolutnie nowoczesna technologia, tak, staramy się podążać za trendami.
A to tam jest jakieś dyktowanie, tak? Tam tak. Jest jakiś software?
Generalnie nie ukrywam, że pandemia COVID sporo dobrego poczyniła w tych technologiach asystujących, ponieważ akurat, nie chcę tutaj lokowania produktu, ale są już rozwiązania, tak zwana funkcja dyktowania w bardzo wielu tych aplikacjach do pisania, tak?
Tak, osoby niewidome to znają ze smartfonów, teraz już też na komputerach można nacisnąć na przykład na Windowsie Windows H, klawisz Windows i literę H i wtedy się włącza dyktowanie. Czasami trzeba jeszcze znaki przystankowe mówić typu przecinek, kropka. Podejrzewam, że tutaj jest jakaś jeszcze sztuczna inteligencja, która radzi sobie z tym.
No jakby nie ma tego, natomiast jeżeli student jest na wykładzie i ma kontakt, że tak powiem, z wykładowcą, no to w tym momencie absolutnie jakby jest w stanie wyczuć, gdzie miałby być ten przecinek, gdzie pauza i tak dalej. Co ważne, też studenci z różnymi niepełnosprawnościami, nie tylko słuchu, bardzo chętnie korzystają z wspomnianej asystencji akademickiej, czyli na przykład osoby, która pomaga wykonywać notatki w trakcie zajęć, która pomaga pójść do biblioteki, nie wiem, sięgnąć jakąś książkę z wyższej półki albo pomóc książkę zeskanować. No, widzimy znaczny wzrost zainteresowania tą usługą. Jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnością ruchu, to tutaj wiadomo, że najbardziej adekwatną jest ta dostępność architektoniczna, więc tę działkę pozostawię do opisu pani Monice. To, co się cieszy też, no nie chcę powiedzieć, że wdzięcznością, ale widzimy, że to jest ważne dla studentów, to ta usługa transportu specjalistycznego między akademikiem a wydziałem, gdzie odbywają się zajęcia, czy między domem, jeżeli ktoś mieszka na terenie miasta Poznania, a miejscem realizacji zajęć. No, komunikacja miejska w Poznaniu jest na coraz lepszym poziomie, ale niestety nie wszędzie są jeszcze tramwaje z wyciąganymi pochylniami, co dla niektórych osób jest ogromnym utrudnieniem. Chcemy im wyjść naprzeciw i dlatego ten transport cały czas jeszcze realizujemy. O lektoratach już wspomniałam, więc nie będę może tego powtarzała. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, UAM, jako jedno z pierwszych w Polsce też realizowało i realizuje dostępne zajęcia WF-u. Zajęcia na pływalni, zajęcia ogólnousprawniające w sali gimnastycznej, pływanie powiedziałam, yoga, sekcja sportowa, czyli poza WF-em, coś co jeszcze studenci mogą praktykować, jeżeli mają na to czas i ochotę po zajęciach, to treningi. Boccia, szermierka, chyba golbal, jeżeli dobrze pamiętam. Naprawdę tych dyscyplin sportowych w ramach sekcji jest bardzo dużo. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jest też sekcja sportowa, gdzie osoby trenują typowo pływanie, już takie pływanie powiedziałabym wyczynowe. No i co roku zapraszamy do Poznania na integracyjne Mistrzostwa Polski, akademickie Mistrzostwa Polski w pływaniu, gdzie zjeżdża się no praktycznie kadra z całej Polski, różne drużyny i na naszej pływalni uniwersyteckiej rywalizują ze sobą w pływaniu. Oczywiście my, czyli UAM najczęściej jesteśmy jednymi ze zwycięzców, ale dajemy też fory innym, żeby nie było, żeby nie było, że jesteśmy niegościnni.
Aha, rozumiem. No tak, z tego co tutaj pani opowiada, to myślę, że jest to oczywiste, że naprawdę cel jest taki, żeby na UAM-ie każdy się czuł dobrze, komfortowo, żeby było przyjaźnie, żeby ta otwartość była widoczna, prawda? O to chodzi.
O to nam chodzi. Cieszę się, że jest to dostrzegane. Też dlatego organizujemy bardzo wiele wydarzeń właśnie podnoszących tą wiedzę i świadomość niepełnosprawności i dostępności. No, jesteśmy świeżo po zamknięciu bardzo dużego projektu Uczelnia Otwarta dla Wszystkich, uczelnią na miarę XXI wieku, który był realizowany z projektu europejskiego, z programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, w skrócie POWER. I w ramach tego projektu, oprócz zakupu różnych technologii wspierających, jak wspomniane wcześniej też przeze mnie, tablety, które umożliwiają tłumaczenie na język migowy w dziekanatach, to też zrealizowaliśmy szereg szkoleń dla kadry uniwersyteckiej. I tutaj począwszy od osób pracujących w portierniach, po same władze kanclerskie i no, chyba rektorskie też.
Również, tak.
Tak, więc poszliśmy bardzo szeroko, przeszkoliliśmy ponad 1000 pracowników różnego szczebla, zarówno kadry obsługi, kadry administracyjnej, jak i dydaktycznej. Szkolenia były bardzo różne, poruszające tematykę od tworzenia dostępnych materiałów dydaktycznych, po komunikację z osobami słabosłyszącymi, pracę z osobami w spektrum autyzmu, jak reagować w sytuacjach no, takich trudnych z udziałem osób w kryzysie psychicznym. Tematykę dostosowywaliśmy do zgłaszanych przez naszych pracowników potrzeb. I mimo, że początkowo mieliśmy problemy w rekrutacji, to faktycznie przekroczyliśmy wskaźniki, które sobie założyliśmy, więc szczególnie nas to cieszy.
To zdecydowanie podniosło świadomość tutaj nie tylko studentów, ale również właśnie kadry.
Tak.
Na UAM. Świadomość tego, że ta dostępność jest bardzo ważna i właściwie dotyka każdego z nas.
I dodało nam pracy, a dokładniej pani Monice dodało pracy.
Całemu zespołowi, tak, ale to taka przyjemna praca, także.
Oczywiście, nie wątpię w to.
Ja tylko dodam, że myślę, że siłą naszego zespołu jest ta kreatywność, to, że czerpiemy z potencjału każdego z naszych pracowników. Mamy takie cykliczne, czwartkowe spotkania, gdzie i update'ujemy, aktualizujemy pewne rzeczy, ale też dzielimy się pomysłami. Między innymi dlatego powstała inicjatywa Asystenta na Start, o której wspominał wcześniej pan Bartek Zakrzewski. No pojawiły się jeszcze inne pomysły, także nie spoczniemy na laurach.
No miło mi to wszystko słyszeć i myślę, że jeszcze tym bardziej można zachęcić do podjęcia studiów na UAM, że też w samym Bwonie pracuje kilka osób z różnymi niepełnosprawnościami, którzy się zajmują właśnie najczęściej tymi swoimi działkami. Więc rzeczywiście mogę to powiedzieć z czystym sumieniem, że jeśli się zwracacie do BWON-u, to macie pewność, że traficie na człowieka, który zna te problemy.
O, miło nam to słyszeć. No myślę, że to jest nasza mocna strona, że czerpiemy z różnorodności, bo każdy z nas ma swoje różne potrzeby. I oczywiście są osoby z niepełnosprawnościami różnymi, ale też mamy w zespole osoby wysokowrażliwe, osoby, które mają po prostu inne potrzeby, są matkami, ojcami, a to też jest o dostępności wbrew pozorom.
Oczywiście, tak.
Bardzo się też cieszę, że mamy osoby w różnym wieku i osoby, które mają już długoletnie doświadczenie też pracy w uniwersytecie i w innych firmach i osoby, które powiedzmy, że no, relatywnie rozpoczynają swoją karierę zawodową, ale dzięki tej różnorodności wiekowej, płci, niepełnosprawności, a co za tym idzie, różnych perspektyw, to mamy właśnie ten potencjał do wymyślania pewnych kreatywnych rozwiązań i też no, tutaj głównie pani Monika często podkreśla, że właśnie ta dostępność jest dla wszystkich.
Dla wszystkich, tak właśnie. I to jest dobre, że tutaj właśnie w zespole możemy większość naszych pomysłów konsultować, przedyskutowywać z osobami, które tak naprawdę są potencjalnymi odbiorcami, tak? Tych naszych udogodnień, pomysłów, tak. Działań.
Wszystkie rozwiązania dostępnościowe konsultujemy. Co więcej, mi się bardzo podobało w tym projekcie, który już zakończyliśmy. Mieliśmy taki cykl spotkań Laboratorium Partycypacji. No, chyba w ramach tego dzisiaj się też poznaliśmy, panie Roberto, tak coś kojarzę.
Aha, to były testy.
Między innymi.
Przecudowne spotkania.
Tak, i te spotkania też nam dużo dały, bo mieliśmy możliwość jakby konsultowania ze studentami w roli ekspertów różnych pomysłów czy różnych rozwiązań albo tego, co no już zostało wdrożone na uczelni i chcieliśmy sprawdzić, czy to faktycznie jest dostępne, jak testowanie systemu USOS, prawda, i aplikacji mobilnej i wersji webowej. Testowaliśmy też aplikację UAM Go.
O której bym bardzo chciał nagrać audycję, kiedy już wyjdzie.
A to koniecznie...
To jest bardzo dobra inicjatywa.
To koniecznie tutaj z panem Grzegorzem, on jest absolutnym mistrzem, jeżeli chodzi o projekty IT.
To jedno, ale też z kimś z twórców z tej firmy Snowdog, która
myślę,
się
zajmowała. Myślę, że się ucieszą.
Tak, oni już wiedzą. Oni już wiedzą.
Tak.
Tak, to były testy, też sprawdzenie tabliczek brajlowskich różnych, chyba tak, w ramach
tak.
tego.
To sytuacja, też się sprawdza, tak?
Tak, tak. Bardzo dużo się dowiedzieliśmy rzeczy, które nawet nie mieliśmy w planie zapytać, ale dużo rzeczy wyszło przy okazji. Tak. Czy jak konsultowaliśmy ze studentami to zarządzenie rektora.
Dokładnie.
Tam przecież też wyszły różne takie ciekawe tematy, także jakby im więcej spotkań, konsultacji i wymiany myśli, tym lepiej później dla uniwersytetu.
Bo... To jest takie też odświeżające, bo my patrzymy od strony pracowników, tak, uniwersytetu na pewne sprawy, a tutaj studenci jako ci użytkownicy, ci najważniejsi, dla których uniwersytet, prawda, istnieje, na niektóre rzeczy otworzyli nam oczy, tak? Spojrzeli, pokazali nam to swoje spojrzenie z innej strony i rzeczywiście bardzo odświeżająca sprawa. Czasem kubeł zimnej wody, trzeba powiedzieć, tak? Też na niektóre nasze pomysły, ale rzeczywiście to są myślę wartościowe spotkania, zdecydowanie.
Oczywiście, jak najbardziej. No i już tutaj wspomnieliśmy wiele razy o dostępności, więc Pani Moniko, teraz jeszcze jakby Panią mógł o parę rzeczy zapytać. Najpierw, tak jak tutaj Panią kierowniczkę, Panią Anię, też bym chciał zapytać o Pani stanowisko, czyli czym się Pani zajmuje dokładnie w BWON-ie?
Cała dostępność dzieli się na trzy jakby strefy, tak? Jest strefa cyfrowa, o którą dbają tutaj nasi koledzy, pan Henryk Lubawy i Grzegorz Sadowski. I są kolejne dwie strefy, informacyjno-komunikacyjna i architektoniczna. I one tak naprawdę, nawet traktowane osobno, one się wzajemnie przenikają i jedna o drugą zahacza i siebie dotyczy. Ogólnie chodzi o to, żeby jednostka, do której trafiamy, która do nas przychodzi, jednostka, osoba mogła być samodzielna i cieszyła się tą samodzielnością. I po to wprowadzamy właśnie zasady dostępności na UAM.
No i Pani się zajmuje dostępnością architektoniczną oraz informacyjno-komunikacyjną, tak?
Dokładnie tak.
I co to oznacza? No architektoniczną to myślę, że wszyscy rozumieją, chodzi o budynki.
Tak, o budynki oraz ich otoczenie, czyli o to, żeby w budynku przemieszczać się tak samo między piętrami wygodnie jak między pomieszczeniami, ale również to, co się dzieje na zewnątrz budynku, czyli miejsca parkingowe dostępne, czyli ścieżki odpowiedniej szerokości, równe ścieżki, tak, bez jakichś wybojów. To również jest zagadnienie dotyczące architektonicznej dostępności.
Mhm. A dostępność informacyjno-komunikacyjna?
I to jest mega ciekawy temat, bo dostępność informacyjno-komunikacyjna to na przykład to, że wchodząc do budynku jesteśmy w stanie znowu samodzielnie zorientować się, jak trafić do wybranego miejsca, gdzie znaleźć toaletę, gdzie znaleźć biuro obsługi studenta, chciałam powiedzieć dziekanat, bo za moich czasów to były dziekanaty. Także o to dbamy. Dbamy o to, aby wszelkie dokumenty, które trafiają do studentów albo między pracownikami, które są wymieniane, ogólnie do osób, które są zainteresowane informacjami od UAM, aby dokumenty były również opracowane dostępnie. To znaczy zarówno osoba widząca może się dowiedzieć z tego dokumentu samodzielnie, przeczytać, tak, ten dokument, ale również osoby, które nie widzą lub niedowidzą, aby miały szansę ten dokument przeczytać, nie prosząc nikogo obok o przeczytanie, tak? Przeczytać, czyli usłyszeć, czyli przygotowujemy dokumenty w ten sposób, aby były do odczytania przez czytnik ekranów.
No i też dostępność informacyjno-komunikacyjna, jak sama nazwa wskazuje, komunikacja, czyli osoba niezależnie tego, czy korzysta z języka fonicznego, czy z języka migowego, czy z innych alternatywnych metod komunikacji, że jest w stanie, mówiąc kolokwialnie, dogadać się, czyli porozmawiać z danym pracownikiem. Stąd tłumaczenie na język migowy, te wszystkie aplikacje transkrypcji mowy na tekst, czy nasz konik, dzisiaj o tym rano rozmawialiśmy, pętle indukcyjne. I tutaj Pani Monika też często konsultuje różnego rodzaju projekty.
Dokładnie. Tutaj jeszcze taka sprawa na przykład, bo mówimy o osobach, które nie słyszą lub nie widzą, ale również o osobach, które są wycofane społecznie, bo tutaj zapewniamy takim osobom możliwość komunikacji w różny sposób, tak? Jeżeli ktoś chce załatwić sprawę w sekretariacie, w BOS-ie, to może ją załatwić osobiście, ale jeżeli ma, czuje przed tym lęk, tak, przed spotkaniem się z drugim człowiekiem, przed wybraniem się w nowe miejsce, może załatwić sprawę przez internet, przez telefon i to są równorzędne sposoby komunikacji z nami, z UAM, właśnie z tego powodu, że każdy z nas jest inny. I każdy może potrzebować tutaj właśnie z innej strony uchwycenia tematu.
Mhm. A wspominała Pani o dokumentach dostępnych dla czytników ekranu. Tutaj Pan Bartosz Zakrzewski w poprzedniej edycji mówił o tyfloplanach, które są w niektórych budynkach
Tak. To jest cudowna na portierni. Sprawa.
Czyli te obszary się pokrywają tak troszeczkę.
Dokładnie tak. I właśnie tyfloplany to jedna z wielu rzeczy, o której można mówić, że są nie tylko dla osób niedowidzących czy niewidzących, ale również osoba widząca doskonale bardzo fajnie może się zorientować w przestrzeni budynku dzięki tyfloplanom.
Tak, także, to Pan Bartosz też o tym mówił. Tak?
Dokładnie, ja uwielbiam te tyfloplany. Naprawdę, nie wszystkie tablice informacyjne są dla mnie czytelne, gdzie mamy tam tysiące słów i strzałek. Tutaj na tyfloplanie wystarczy spojrzeć na rysunek i tak naprawdę wiem, w którą stronę powinnam się udać. I zachęcam wszystkich do korzystania właśnie z tych tyfloplanów. One są bardzo blisko wejścia. Staramy się je sytuować właśnie w takim możliwie dostępnym
i dobrze widocznym,
tak, miejscu, takim intuicyjnym, o, tak powiedzmy. Mhm.
No mamy też obserwację, że właśnie z tych tyfloplanów korzysta bardzo wielu studentów. Niekoniecznie takich, które może utożsamiają się z niepełnosprawnością, ale po prostu chcą wiedzieć, jak na danej kondygnacji dojść, bo tyfloplany są na każdym piętrze. Więc jakby widać, gdzie mogę się dostać, właśnie gdzie jest ten wspomniany gabinet biura obsługi studentów, czy dziekana, prodziekana.
Dokładnie. Bo niektórzy są wzrokowcami, tak? I potrzebują właśnie tej mapy w głowie i dzięki temu łatwiej im trafić do danego pomieszczenia niż poprzez komunikaty słowne, tak?
No to jeszcze tak, przepraszam, że tak się wtrącam, ale to też w ramach naszego projektu, jeszcze zanim Pani Monika dołączyła do naszego zespołu, pojawiły się jedne z pierwszych dostępnych pomieszczeń laboratoryjnych.
O.
Mamy takie 4 stanowiska dostępne, czyli na odpowiedniej wysokości, zarówno to wszystkie komory, wyparki i różne inne sprzęty związane z laboratorium chemicznym, na Wydziale Chemii, ale mamy też 4 mobilne stanowiska laboratoryjne na Wydziale Biologii. Co pokazuje, że osoby także z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą bez problemu absolutnie pracować w laboratorium chemicznym, bo okazuje się, że da się je dostosować.
Już teraz fizyka chce dostosować swoje
laboratoria,
bo pozazdrościmy właśnie
to jest fajne w tej pracy, że kiedy tak mówimy o tej dostępności, pokazujemy gdzie co jest, to wtedy jest taki efekt kuli śnieżnej.
Tak, prawda? Niektórzy muszą zobaczyć, tak się przekonać, że coś działa, żeby chcieć to wprowadzić również u siebie, ale to jest też pozytywne jak najbardziej, bo po to działamy, żeby to było widoczne, tak? Dzięki temu jest chętniej,
jest łatwiej wdrożyć pewne rzeczy.
Dokładnie.
Albo dokładnie, ludzie się wtedy przekonują, a tamci mają, to my też chcemy widzieć.
Czasem cel uświęca środki.
Techniki wywierania wpływu są różne.
Tak.
I my lubimy upowszechniać te pozytywne przykłady, żeby pokazywać innym, że oni też mogą.
Dokładnie tak. Dokładnie tak.
Jasne. A jeszcze teraz takie pytanie przyszło mi do głowy, no bo kiedy coś na nowo się buduje, no to wtedy można tam zadbać o te standardy lepiej, tak? Ale w takich starszych budynkach podejrzewam, że nie zawsze jest albo nie zawsze było łatwo.
Dokładnie tak.
Na przykład z perspektywy osoby niewidomej mogę powiedzieć o jakichś rzeczach, na przykład, nie wiem, wystających na ścianie, tak? Na wysokości głowy.
Tak.
No,
tak,
to czasami są takie nieoczywiste problemy, że nie to, że biała laska, nie to, że prowadnica. Oczywiście my jesteśmy uczeni niewidomi, że powinniśmy trzymać rękę przed sobą, ale i tak no, można się skaleczyć, tak?
Oczywiście. Staramy się również w tych starszych budynkach działać na rzecz dostępności, aczkolwiek tutaj trzeba ściśle współpracować często z konserwatorami zabytków i wtedy wypracować pewien konsensus, kompromis, tak? Na przykład, aby nie burzyć architektury budynku, windy są dostawiane na zewnątrz w takiej formie nowoczesnej, żeby gdzieś tam nie udawały stylu budynku. Pewne, tak jak Pan mówi, tutaj przedmioty, które są na poziomie głowy, twarzy, staramy się usuwać bądź jakby opracowywać to w ten sposób, żeby były łatwe do ominięcia, tak? Bo czasami rzeczy, które wiszą, tak, powiedzmy na ścianie, bo wystają ze ściany, wystarczy na podłodze postawić tam doniczkę, tak, z kwiatem, którą Pan laską wyczuje i już Pan nie podejdzie w tym kierunku i się nie uderzy, tak? Także to są takie zabiegi czasem, że tak powiem, kosmetyczne również, tak? Które można wykonać i też zachęcamy naszych studentów do tego, aby obserwowali ten nasz świat budynków w środku, jeżeli coś się dzieje nie tak, to są bardzo aktywni, odzywają się do nas i mówią, gdzie co można by poprawić. Oczywiście, tak jak Pan mówi, no niestety w starszych budynkach te możliwości są czasem ograniczane, ale robimy co możemy. Mhm.
I też mamy coraz bardziej świadomych konserwatorów zabytków, bo faktycznie konserwatorzy też coraz bardziej rozumieją to, że oczywiście estetyka budynku jest bardzo ważna i nie zamierzamy psuć tutaj pięknej elewacji czy cokolwiek, natomiast ważna jest też funkcjonalność i mamy takie obserwacje, że coraz bardziej świadomi konserwatorzy trafiają do nas na spotkania. Myślę, że takim dowodem może być chociażby niby nieznaczna modernizacja wejścia przy Bibliotece Uniwersyteckiej, no bo ojejku, tylko podniesiono chodnik, żeby zakryć schody, ale z perspektywy konserwatora zabytków to już była bardzo duża zmiana i dzięki przychylności pani konserwator zdobyliśmy zgodę na to, żeby móc to wejście dostosować. Tak więc widzimy bardzo pozytywne nowe trendy, no i trzymamy kciuki, żeby one się utrzymały.
Oczywiście i ja tak samo.
Dokładnie.
Obecnie współpracujemy z panem Mironem Rygulskim w sprawie dostępnego systemu informacji wizualnej na remontowanym budynku Kolegium Rubrum.
A Kolegium Rubrum to jest...
Były Koszarowiec.
Aha.
Już teraz nie mówimy Koszarowiec, mówimy Kolegium Rubrum. To jest Wydział Prawa i Administracji.
Aha, okej. Okay.
Przewspaniała współpraca z panem dziekanem, który jest bardzo świadomą osobą tutaj. Także myślę, że efekt będzie godny pokazania tutaj. Rzeczywiście będzie to pierwszy budynek, który w takim systemie spójnym organizujemy. No i zobaczymy, jak to właśnie wszystko będzie działało.
Mhm. To zbliżając się chyba powoli do końca, zapytałbym o to, o co zapytałem też pana Bartosza Zakrzewskiego w poprzedniej audycji. Przyszły student, który planuje pójść na UAM, co powinien zrobić, jak chodzi o państwo? Powinien się skontaktować z państwem? Powinien tu przyjść? Jak to wygląda? Co by panie poleciły?
Przede wszystkim przyszły student to musi wziąć udział w rekrutacji, czyli złożyć dokumenty przez internetowy portal rekrutacji, ale my zawsze jesteśmy dostępni. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania, wątpliwości co do danego kierunku studiów, to im szybciej, tym lepiej. Nawet jeżeli ktoś jest dopiero w klasie maturalnej. Albo w drugiej klasie i zastanawia się nad wyborem kierunku studiów, no to jesteśmy do dyspozycji. Może nie oferujemy usług doradcy zawodowego, ale możemy powiedzieć o tym, z czym wiąże się studiowanie danego przedmiotu, bo tutaj bierzemy pod uwagę nie tylko warstwę teoretyczną studiów, no ale też praktyki, zajęcia terenowe. Mamy już doświadczenie w dostosowaniu zajęć terenowych. Nawet zakupiliśmy drony, żeby osoba z trudnościami w poruszaniu się mogła być na żywo na zajęciach terenowych i na przykład dronem obserwować strukturę, prawda, ukształtowania powierzchni i tym podobne. Więc możliwości jest mnóstwo. Im szybciej się przygotujemy, tym lepiej. I cóż, my możemy tylko powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko te, które wymagają trochę przygotowania.
Tak, to jest wielka prawda. Odpowiedzialność studencka to jest złożona sprawa. Zawiera w sobie naprawdę dużo i trzeba się interesować, trzeba pytać. To prawda.
To prawda. I trzeba też być elastycznym, bo czasami uczniowie szkół średnich mamy pewne wyobrażenia, nie zawsze spójne z rzeczywistością. I my też jakby bardzo szczerze informujemy, że być może mieliśmy kiedyś taką panią, która chciała studiować pedagogikę, żeby nauczać Braille'a. No i jakby uprzedzaliśmy lojalnie, że nauczanie Braille'a jest tak naprawdę jedną z bardzo wąskich dziedzin i niekoniecznie może będzie się odnajdywała w trendach przyszłości, ponieważ obserwujemy, że od tego Braille'a powolutku się odchodzi. Oczywiście są różne szkoły podejścia do tego tematu, ja nie chcę tu wchodzić w szczegóły. Natomiast okazało się koniec końców, że pani zdecydowała się na inny kierunek studiów. No, ja sama pamiętam, że kiedy zaczynałam studia, to myślałam, że będę tłumaczką języka niemieckiego, a jednak później moja kariera zawodowa ukształtowała się inaczej, więc dobrze jest być elastycznym, dobrze jest słuchać różnych porad i super jest też korzystać z doradcy zawodowych. Wiem, że w szkołach są takie osoby, takie instytucje, dobrze jest sobie testować swoje kompetencje, a przede wszystkim dobrze jest mieć zainteresowania. Bo to jest podstawa, o którą my pytamy. Czym się Pan interesuje, Pani albo Pani? Mhm. Jakie Pani przedmioty lubi w szkole? Co jest dla Pani takie najbardziej wiążące? Bo jeżeli kandydat nie ma żadnych pasji, żadnych zainteresowań, to może to jest najpierw taki obszar do eksploracji. Może warto zrobić sobie rok przerwy i trochę poeksplorować, co ja w ogóle chcę w życiu robić, ku czemu mam talent, a potem dopiero szukać studiów. Absolutnie odradzamy składanie, i to mówię o wszystkich studentach, nie tylko o kandydatach z niepełnosprawnościami, odradzamy jakby składanie dokumentów na kierunki, gdzie po prostu się dostałem, miałem słabą maturę czy cokolwiek. To nie jest wyjście. Wyjściem jest studiowanie tego, co się lubi po prostu.
Tak, to prawda, aczkolwiek mamy takie czasy, że rzeczywiście w ciągu paru lat można się znaleźć w całkiem innym obszarze, w całkiem innym zawodzie.
Popieram.
I to też jest interesujące.
I to też jest interesujące i dlatego właśnie ta elastyczność, ta otwartość na zmiany jest bardzo ważna. Jest taka książka, ona nazywa się Umysł jutra, bodajże Martina Seligmana. On jest twórcą takiego nurtu psychologii pozytywnej i mówi tam o tym, że jedną z kluczowych 5 kompetencji przyszłości jest właśnie elastyczność, otwartość na zmiany, więc...
Tak, to ma ogromny sens.
I to też jest w dostępności, ta właśnie elastyczność, ta otwartość na drugiego człowieka, na to, że każdy z nas może mieć te potrzeby troszkę w innym kierunku, tak, popchnięte. Także to jest mega ciekawe, mega interesujące i ta elastyczność, wydaje mi się, tak, to jest ta przyszłość. Mhm.
No i mówiąc w takim razie o przyszłości, to jeszcze zapytam, jeśli oczywiście można coś zdradzić, czy teraz się zapowiada coś ciekawego?
O, same ciekawe plany, rzeczy.
Jakie są plany teraz?
Grube, plany mamy grube.
Projekt, ty kolejny ciekawy.
Tak. Plany mamy ambitne. Ponieważ raz, że trochę się naglądaliśmy u naszych partnerów zagranicznych, jak to wygląda z dostępnością i z niedostępnością. Planujemy pisać kolejny projekt dostępnościowy, żeby wdrażać tą dostępność i na poziomie architektonicznym, czyli inwestycje twarde, ale też i szkolenia. Mamy pewne plany na takie innowacyjne przekazywanie wiedzy o dostępności. Mamy już pewnych gości i gościnie naszych podcastów, które planujemy robić.
O!
No i na pewno będziemy rozwijali nasze usługi, jeżeli chodzi o to, co już do tej pory robimy. Więc tak, zapowiada się ciekawie. Idąc z duchem czasu, to na pewno będziemy chcieli modernizować w nowych projektach. Mam nadzieję, że dostaniemy fundusze. Ale też mamy pewne propozycje od partnerów zagranicznych, bo to nie jest tak, że my jako Polska tylko naśladujemy czy doganiamy kraje zachodnie, obserwujemy teraz trochę inne trendy. To kraje zachodnie przyjeżdżają do nas obserwować, co robimy.
To my mamy pomysły, tak.
Tak, i na przykład w marcu będziemy gościć dwie przedstawicielki Uniwersytetu z Madrytu.
O, proszę.
Które przyjeżdżają do nas na wizytę studyjną. Dostaliśmy także zaproszenie do kooperacji w jednym z projektów międzynarodowych. dotyczących dostępności cyfrowej i tworzenia pewnego modelu wdrażania dostępności w szkołach wyższych. Liczymy na to, że projekt się powiedzie i że otrzymamy też finansowanie. Także tak naprawdę od skali lokalnej mocno już przechodzimy globalnie. Staramy się sieciować w różnych obszarach. Na razie Europy, ale kto wie, może też i wyjdziemy poza kontynent.
W kosmos.
Tak. No i na pewno będziemy chcieli kontynuować to konsultowanie i spotykanie się z naszymi studentami, czy w ogóle z różnymi ekspertami z zakresu dostępności. Jesteśmy już po wdrożeniu, znaczy po wprowadzeniu w życie zarządzenia rektora w sprawie zapewniania dostępności WAM, ale postawiliśmy sobie za cel w tym roku także znowelizowanie zarządzenia dotyczącego dostępności procesu kształcenia, ponieważ no, po tych właśnie kubłach zimnej wody od naszych studentów i jakby historiach, które usłyszeliśmy od nich, chcemy, żeby to zarządzenie działało, było skuteczne i zrozumiałe dla wszystkich interesariuszy, czyli zarówno dla studentów, dla prowadzących zajęcia, czy dla władz uczelni.
Mhm. A w ramach kraju też jest współpraca? Wiem, że Warszawa ma też takie bardzo rozwinięte biuro dla osób niepełnosprawnych, Uniwersytet Warszawski.
Oczywiście, przyjaźnimy się z Uniwersytetem Warszawskim. No, mam też przyjemność bycia przewodniczącą komisji do spraw wyrównywania szans edukacyjnych przy konferencji rektorów akademickich szkół polskich i ta komisja skupia 15 różnych uczelni, ale współpracujemy z gronem ogólnopolskim. De facto co roku Poznań staje się na chwilę stolicą dostępności, bo to w naszym uniwersytecie, w tym roku będzie już 9. edycja Forum Uczelnianych Pełnomocników do spraw osób z niepełnosprawnościami. Taka inicjatywa od pełnomocników dla pełnomocników, przeznaczona do tego, żeby ludzie, którym leży na sercu dobro i dostępność polskich szkół wyższych, przyjeżdżali, spotykali się i wymieniali swoimi pomysłami, czasami też bolączkami, bo czasem też trzeba ponarzekać, po to, żeby potem wspólnie znaleźć rozwiązania.
Czasem bolączki na jednej uczelni są już rozwiązane, na drugiej i tutaj te informacje nawzajem, ta wymiana gdzieś tam bardzo pomaga.
Tak, dokładnie. Stąd też jakby wymieniamy się naszymi doświadczeniami i z Uniwersytetem Warszawskim, i z Uniwersytetem Jagiellońskim, ale też i z Politechnikami, Politechnika Wrocławska, uczelnie jeszcze mamy techniczne, Politechnika Krakowska, no jakby nie zamykamy się tylko na Poznań i nie zamykamy się tylko na uniwersytety, tylko staramy się wspierać siebie nawzajem. Jeżeli są na przykład uniwersytety medyczne, też do nas przyjeżdżają na forum.
To jest tak stosunkowo w Polsce jeszcze niewielka grupa, wielka, jeśli jak policzymy sobie jednostki, ale to jest na tyle niewielka liczba osób, które się zajmują dostępnością, że właśnie te wszystkie spotkania służą też naszej integracji, bo spotykamy się właśnie na tych konferencjach tak na żywo, ale również spotykamy się online, spotykamy się cyfrowo w internetach, są fora różne takie organizowane w
portalach społecznościowych. Ja nie wiem, czy ta grupa jest mała, bo na forum pełnomocników w roku już ubiegłym, czyli w 2023, przyjechało ponad 100 osób. Mieliśmy około 120 osób na sali, plus kolejną setkę, która łączyła się z nami zdalnie za pomocą platformy Zoom.
O kurczę,
byłoby
to
ich
już
więcej,
nie tak
gdyby
mało.
Nie to, że akurat mieliśmy ograniczenie uczestników w Zoomie. Więc to pokazuje, że ta dostępność jest tematem coraz bardziej popularnym. Pojawia się wiele nowych osób w tej dziedzinie, tak, które no jeszcze nie wiedzą do końca, od czego zacząć. I czasami jest tak, że przyjeżdżają na takie konferencje, żeby poznać ludzi, tak jak tutaj pani Monika wspomniała, zintegrować się, ale też żeby się dowiedzieć w ogóle, jak zacząć, co robić. No bo
tak,
jeżeli ktoś jest, nie wiem, na przykład z uczelni w jakimś mniejszym mieście, albo nawet i w dużym, ale
uczelnia
jest mała, tak, i dopiero zaczyna. No, ja pamiętam, jak mój poprzednik, pan Roman Durde, opowiadał mi, jak on zaczynał, no to było czasami naprawdę przedzieranie się przez różne procedury, przez też takie trudności właśnie świadomościowe. Więc też jesteśmy taką dla siebie grupą wsparcia. I te grupy dyskusyjne w mediach społecznościowych, one też dają takie poczucie, dobra, to nie tylko ja tak mam. To
tak, tak.
Znaczy, że ktoś jeszcze się boryka z danym problemem i możemy sobie razem podpowiedzieć, jak kto sobie poradził.
To jest takie odciążające, tak, prawda? Bo tak, bo nam się wydaje, że ten nasz problem to jest taki już nie do ogarnięcia i pracujemy, na czym się okazuje, że gdzieś tam właśnie na innym uniwersytecie, na innej uczelni ktoś podobnie walczy.
Tak.
I razem łatwiej.
Dokładnie.
Tak, razem łatwiej i myślę, że to jest dobre zakończenie, bo jako student mogę powiedzieć, że też można dojść do sytuacji, kiedy człowiek się zastanawia, co tu zrobić, jak coś rozwiązać, a potem się człowiek dowiaduje w ogóle od kogoś, po kim by się tego nie spodziewał nawet, że ma ten sam albo podobny problem, albo że go miał i znalazł jakieś rozwiązanie. Także myślę, że razem i studenci tutaj z niepełnosprawnościami i biura wsparcia osób niepełnosprawnych na różnych uczelniach po prostu poszukują rozwiązań różnych problemów, jeśli jeszcze ich nie znaleźli, i dążymy wszyscy razem do tego, żeby było nam, no i też w przyszłości, żeby było ludziom łatwiej, tak?
Dokładnie tak.
Łatwiej i równiej. My zawsze mówimy, że dostępności nie widać tak z pozoru, bo jeżeli jest dostępność, to każdemu jest wygodnie, komfortowo i każdy jest traktowany na równych warunkach. Widać niedostępność. I to jest ten jakby to wyzwanie w tej pracy, ale cieszymy się, że dostępność coraz bardziej małymi kroczkami wkracza na nasz uniwersytet.
I mamy nadzieję, że coraz mniej tej niedostępności będziemy wszyscy odczuwali.
Tak. Im więcej mamy roboty, tym dla nas lepiej, powiem szczerze, bo im więcej ludzi wie o naszym istnieniu i zdaje sobie sprawę, że dostępność jest konieczna, tym częściej się zgłaszają do nas, a dokładnie do pani Moniki, jako koordynatorki.
Tak. Aha. Dobrze. Zatem bardzo dziękuję paniom za poświęcony czas. Dziękuję za przedstawienie Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Moimi gośćmi były pani kierowniczka tegoż biura, czyli pani Anna Rudz. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie, to była czysta przyjemność.
Oraz koordynatorka dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej pani Monika Miąskowiak. Również bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
Ja również dziękuję. Przed mikrofonem był Roberto Lombino. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w następnych odcinkach Tyflo Podcastu.
Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.